Kochani, będziemy czytali Słowo Boże, które jest zapisane. No, w wielu miejscach będziemy czytali, ale na początek przeczytamy fragment z Księgi Ezdrasza, 7 rozdział. Będziemy tak z przerwami prawie od początku i do końca czytać ten fragment Słowa Bożego. 6 werset do 10 czytajmy. Ezdrasz wyruszył z Babilonu, a był uczonym, biegłym w zakonie mojżeszowym, który nadał Pan Bóg Izraela. Ponieważ zaś była nad nim ręka Pana, Boga jego, spełnił król Atarksarkses każdą jego prośbę. Wyruszyli też z nim do Jeruzalemu niektórzy z synów izraelskich oraz kapłanów i lewitów, śpiewaków, odźwiernych i sług świątynnych w 7 roku panowania króla Artakserksesa. A przybył on do Jeruzalemu w 5 miesiącu, był to 7 rok panowania króla Artakserksesa. Wyznaczył bowiem wymarsz z Babilonu na pierwszy dzień 1 miesiąca, a dotarł do Jeruzalemu 1 dnia 5 miesiąca, jako że była nad nim dobrotliwa ręka jego Boga. Ezdrasz bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw. 12 werset mówi: Artakserkses, król królów, przesyła Ezdraszowi, kapłanowi uczonemu w zakonie Boga niebios, pozdrowienie, postanowienie. I od 23, cały rozdział możecie w domu przeczytać. Tutaj troszkę skracamy, żeby główny sens tylko odebrać, który chcemy przekazać jedni drugim. 23. Wszystko, co Bóg niebios każe, niech będzie z ochotą dla domu Boga niebios wykonane, aby jego gniew nie rozgorzał przeciwko państwu króla i jego synów. Niech wam też będzie wiadome, że na żadnego z kapłanów, lewitów, śpiewaków, odźwiernych, niewolników świątynnych i innych posługujących w tym domu Bożym nie wolno nakładać podatków, danin czy innych świadczeń. Ty zaś, Ezdraszu, według mądrości, którą masz od Twego Boga, ustanów pisarzy i sędziów, którzy będą sprawować sądy nad całym ludem Zarzecza, nad wszystkimi tymi, którzy znają zakon Twego Boga. A kto go nie zna, tego będziecie uczyć. Każdy zaś, kto zakonu Twego Boga i prawa królewskiego dokładnie nie wykona, niech będzie doraźnie skazany albo na śmierć, albo na wygnanie, albo na grzywnę, albo na więzienie. Błogosławiony niech będzie Pan Bóg naszych ojców, który tak natchnął serce króla, aby w dostojeństwo ubrać świątynię Pana, która jest w Jeruzalemie. A do mnie przychylnie usposobił króla, jego doradców i wszystkich możnych dostojników królewskich. Toteż ja, nabrawszy otuchy, że ręka Pana mojego Boga była nade mną, zebrałem naczelników z Izraela, aby wyruszyli ze mną. Kochani, fragment, który przeczytaliśmy, jest takim znamiennym fragmentem, który nam mówi o tym, co Bóg czyni względem tych, których chce prowadzić, tych, którzy są Mu posłuszni, tych, którzy Go kochają, tych, którzy naprawdę chcą służyć Bogu z całego swojego serca i z całej swojej duszy. Otóż, kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, będziemy mówić dzisiaj o ręce Pana, o tym, co Bóg przez swoją rękę podniesioną czy położoną chce czynić z ludźmi, którzy są na ziemi, a ręka Pana spoczęła tam na nim. Czytaliśmy w tym fragmencie w 6, w 9 i w 28 wersecie była, ponieważ zaś była nad nim ręka Pana. W 9 była nad nim dobrotliwa ręka jego Boga. I w 28, że ręka Pana mojego Boga była nade mną. Zobaczmy, ma to jakieś wielkie znaczenie. Otóż powiedzmy sobie szczerze, oni szli z Babilonu aż do ziemi, w której mieszkał Abraham. Szli dosyć daleko, bo to było 1500 kilometrów. To była wielka odległość i przeszli tą odległość w ciągu 5 miesięcy. Oczywiście żydowskich 5 miesięcy, one są trochę krótsze niż nasze, troszkę inaczej rozłożone, ale powiedzmy sobie szczerze, pierwszego dnia, pierwszego miesiąca wyszli, pierwszego dnia, 5 miesiąca doszli. A więc zobaczmy, że Bóg prowadził ich naprawdę w cudowny sposób. A dlaczego? Dlatego, że była nad nimi ręka Pana. Kiedy jest powiedziane w Słowie Bożym, że ręka Pana była nad kimś, to Słowo Boże nam chce przez to powiedzieć, że Bóg ingeruje w życie pojedynczego człowieka albo całego narodu. Takich fragmentów w Piśmie Świętym, które nam mówią o tym, że ręka Pana była nad kimś, jest co najmniej 200. I wszystkich 200 nie będziemy czytać, bo byśmy musieli troszkę przedłużyć nasze nabożeństwo, ale niektóre z nich naprawdę przeczytamy, bo one są naprawdę, naprawdę ważne i znaczące. Bóg błogosławi, powołuje, ale też każe i wychowuje. W księdze Ezechiela czytamy, że ręka Pana Jahwe spoczęła na nim i to był wyjątkowy moment powołania go na proroka. Kiedy ręka Pana spoczywa na kimś, to ktoś zaczyna coś dla Pana czynić, coś, co jest naprawdę ważne. Kochani, przypomnijmy sobie, że też proroctwo, które było wypowiadane do zboru, Pan powiedział, i będziesz chodzić w zaprawionym goryczą, podnieceniu ducha, a ręka Pańska będzie ci mocno ciążyć. To Bóg przekazał i to jest właśnie we Ezdrasza o tym powiedziane. W Ezechiela jest o tym powiedziane. I wiedzmy o tym, że ręka Pańska musi zaciążyć na człowieku, żeby człowiek mógł wykonywać nie swoją pracę, ale Bożą pracę. Kochani, Słowo Boże nam też mówi, że Bóg jest tym, który ingeruje w życie człowieka przez swoją rękę, przez posłanie swoich aniołów, przez tych wszystkich, których posyła, aby opiekowali się nami, kiedy jesteśmy na tej ziemi. Przyjdzie taki czas, że specjalnej, szczególnej opieki nie będziemy potrzebowali, a to będzie, kiedy wejdziemy do Królestwa Pana naszego na wieki wieków, przebywając w Jego pałacach, przebywając w tych wszystkich, chodząc po tych wszystkich drogach, które w Królestwie Niebios będą, a one będą ze złota wszystkie, ze złota. Dlatego wiedzmy, Słowo Boże mówi, że złodzieje nie wejdą do Królestwa Niebios. Wiecie dlaczego? Bo by to złoto wszystko ukradli. Ale ono będzie takie czyste i będzie lśniało tak pięknie jak kryształ. Jak kryształ. Będzie piękne, naprawdę wspaniałe miejsce. Ale póki tam wejdziemy, to musimy się nauczyć chodzić tak, żebyśmy byli poddani Bogu naszemu, żeby ręka Pańska mocno nam ciążyła. Żebyśmy nie wykonywali naszego dzieła, ale żebyśmy wykonywali koniecznie dzieło Boże. I to dzieło Boże jest niezwykle ważne i Bóg nas chce do tego dzieła swojego użyć, przysposobić. Dlatego kładzie rękę na proroka, który ma prorokować. I powiem wam szczerze, kiedy Bóg mnie powołał, abym też prorokował, abym był sługą Bożym, wykonywał Jego dzieła, to powiem wam zupełnie szczerze, ręka Pańska mocno mi zaciążyła. Bardzo mocno odczułem to, że jestem jakby, no to może negatywne słowo, zniewolony dla Boga, ale to nie jest negatywne słowo, bo apostoł Paweł mówi, ja siebie podbijam w niewolę. Ja staję się dobrowolnym niewolnikiem mojego Pana, więc zostałem wypuszczony na wolność i Bóg mnie wypuścił, wyrwał mnie z mocy ciemności, z królestwa szatana i postawił mnie w królestwie Syna swojego umiłowanego Jezusa Chrystusa, żeby wykonywać Boże dzieło. I teraz, kiedy jestem wolny, chcę być Mu poddany. Całkowicie chcę być Mu poddany, chcę wykonywać tylko Jego dzieła. I wtedy właśnie odczuwamy, że Bóg przychodzi. Bóg przychodzi i zaczyna swoje dzieło wykonywać. Kochani, powiedzmy chociażby sobie taką prostą rzecz. Przykłady z życia, konkretny przykład z życia. Bóg nam powiedział, budujcie kościół, prawda? Bóg nam powiedział i podjęliśmy tą decyzję, chociaż na samym początku wszystko się rwało. To wyglądało, jakbyśmy byli na bardzo grząskim terenie, jakbyśmy byli na jakimś bagnie, jakbyśmy byli na jakimś grzęzawisku, że za chwilę to się przerwie i wszyscy potoniemy. Tak to na początku jakoś wyglądało. Ale wiecie co? Kiedy podjęliśmy Bożą decyzję, zgodnie z tym, co Bóg powiedział, kładąc swoją rękę na tym dziele i powiedział, wykonujcie moje dzieło, to patrzcie, myśmy mieli, ja ogłaszałem no, dość niedawno, no bo to było, no nie wiem, 3 tygodnie temu, może 2 tygodnie temu ogłaszają, że pożyczyliśmy 20 tysięcy od jednej osoby, żeby oddać resztę tych za te rachunki, które za ten etap w tym roku musieliśmy zapłacić. A wczoraj ogłosiliśmy co? Że te pieniądze już nasi bracia, nasze siostry z naszego kościoła zebrali. I mamy nie tylko 20 tysięcy na oddanie, ale mamy 24 200. A to dlatego, i to wymieniłem, teraz też to wymienię, wiecie, bo to jest takie dziwne. Mamy zapłacić 2500 dla inspektora obecnego, 500 zł jeszcze zaległe dla poprzedniego inspektora, 500 zł dla kierownika budowy i 600 zł dla geodezji. I to jest dokładnie 400. A mamy 24200. Kochani, zobaczmy, jaki Bóg jest precyzyjny. Bóg dokładnie wie, ile potrzebuje na swoje dzieło. Bóg dokładnie wie, w jaki sposób kierować. Dlatego kładzie swoją rękę. Bóg kładzie swoją rękę i wykonuje swoje dzieło. Bóg powiedział do nas, że będzie posyłał swoich aniołów, abyśmy razem wielbili z aniołami imię Pańskie, żebyśmy przed tronem majestatu Bożego stawali i żeby Bóg miał miłą woń. I zobaczmy, jak wygląda ręka Pańska. Niedaleko, niedaleko, bo może w piątek poprzedni czy niedzielę byli tu aniołowie. Nie wiem, czy każdy z nas przywitał się z nimi, ale byli. Był chór aniołów, który śpiewał, tam gdzie Janusz mniej więcej był ten chór, w tym miejscu. I 3 aniołów blisko tutaj pianina stało z wielkimi złotymi trąbami. I trąbili tak głośno, jak zaczęli trąbić, ja tu siedziałem, zerwałem się na równe nogi, i zacząłem patrzeć, kto to gra. I zobaczyłem tych 3 aniołów, a Pan mówi, posłałem, posłałem. Niech trąbią. Oni tak głośno trąbili, żebyśmy to imię Pańskie uwielbili należycie. Bo my nie jesteśmy doskonali w śpiewaniu. Nie wiem, czy zauważyliście. Nie jesteśmy doskonali w śpiewaniu. Ale jak dochodzi ten głos, który nas zagłusza dosłownie, to do tronu Bożego dochodzi idealna harmonia, wiecie? Idealna harmonia. Bóg kładzie rękę. Widzimy, Bóg kładzie rękę na uwielbianiu, żeby to, co jest niedoskonałe, uczynić doskonałym. I żeby Bóg miał chwałę, bo Bóg jest obecny, gdzie? W chwałach swojego ludu. My wielbimy Boga, a Bóg czyni to doskonałym. I my mamy naprawdę tą radość, wielką radość. No bo zaczynamy widzieć, aniołowie z nami są, wielbimy Pana razem. No to co będzie w Królestwie Niebios? No będzie dokładnie tak samo. My będziemy wielbić razem z aniołami Boga naszego Wszechmogącego. Dlatego ręka Pańska uczestniczy, dosłownie uczestniczy w naszym życiu. Prorok widzi rękę ze zwojem. Powiedziane jest do Ezechiela, ażeby wziął z ręki anioła to, co widzi. I co on zobaczył? On zobaczył zwój, księgę zwiniętą. I co było do niego powiedziane? Masz, czytaj. Nie, tak nie było powiedziane. Masz, zjedz. Wiecie, co to oznacza? Że Słowo Pańskie musi w nas trwać. Ono musi być wbudowane w nas. My musimy być przesiąknięci Słowem Bożym. Nie możesz służyć Bogu od tak, bo sobie tak marzysz, bo sobie tak myślisz, bo ja bym tak chciał. Musisz, jeśli chcesz Bogu służyć, zgodzić się ze wszystkim, podbić siebie w niewolę i zgodzić się ze wszystkim, co Bóg w twoim życiu będzie preferował. Jeśli Słowo Boże nam mówi, że my mamy się zachowywać w Boży sposób, to oznacza, że nawet natchniony został ten król, wiecie, ten król chaldejski i zobaczcie, co jest tutaj powiedziane, czytaliśmy o tym. Każdy zaś, kto zakonu Twego Boga i prawa królewskiego dokładnie nie wykona, niech będzie doraźnie skazany na śmierć, albo na wygnanie, albo na grzywnę, albo na więzienie. To wcale nie jest tak, że jeśli my nie chcemy wykonywać Bożego Słowa, bo my mamy inne zdanie, ja to inaczej rozumiem, ja bym chciał to inaczej wykonywać. Jak chcesz to wykonywać? Ktoś będzie budował, ty będziesz burzył? Czy ktoś będzie tak budował, a ty będziesz inaczej budował? Jak budowany ma być Boży Kościół? Jak? Według czego? Według? Jeśli budujesz dom, to nikt ci nie da pozwolenia na budowę, jeśli najpierw nie złożysz u niej w tym biurze dokumentów, w których jest wyraźnie zamieszczony i rozrysowany plan budowy. A później, jak już masz plan budowy, to możesz sobie budować jak chcesz. Czy tak? Jest ktoś, jest kierownik budowy, jest inspektor, jest ktoś, kto to sprawdza. Sprawdzają nawet użycie materiałów. Ja widziałem, jak budowany był dom i przyjechał inspektor, wziął do ręki worek po cemencie i zatrzymał budowę. Dlaczego? Nieładne było opakowanie? Brzydko było wydrukowane cement? Nie, po prostu to był niewłaściwy cement. To nie było odpowiedniej mocy, to nie było odpowiedniej produkcji, to nie było to, co trzeba było użyć. Dlaczego? Bo w planie było napisane, że ma być taki i taki. Kochani, jeśli my byśmy budowali z własnych materiałów, to co by się to z tego wszystkiego stało? Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. Jeśli będziesz budował ze słomy, siana i drewna, to co się z tym stanie? Rozleci się. Ale ty musisz budować z materiałów, które są trwałe, które są mocne, mają odpowiednią wytrzymałość, dlatego że Boża ręka jest na tej budowie. Boża ręka, jeśli Kościół Boży budujesz, on musi być budowany tak, jak Bóg tego chce. Jeśli Bóg ma swoją wizję dla danego Kościoła, to tą wizję nie możesz wziąć, przenieść do drugiego Kościoła i powiedzieć, ten Kościół ma być budowany tak, jak ten Kościół. Absolutnie nie. Dlatego, że Bóg ma swoją wizję dla konkretnego terenu, dla konkretnych ludzi. Gdyby Bóg robił wszystko według takich schematów ogólnych, to wiecie co? To w niektórych miastach Kościół by w ogóle się nie rozwijał. Dlaczego? Bo tam jest taki zbiór ludzi, którzy na przykład nie reagują na to, a reagują na coś zupełnie innego. Dlatego Bóg wszystko czyni, aby powołać, o ile to jest możliwe, tak Słowo Boże mówi, o ile to jest możliwe, jak najwięcej tych, którzy będą chwalcami Jego imienia. Amen? Kochani, Bóg swoją rękę kładzie i Bóg swoją rękę używa, abyśmy mogli być pod tą ręką i bylibyśmy mocni w Panu. Słowo Boże mówi w Ezechiela, również o tym jest powiedziane, Bóg nas informuje, że Jego ręka jest mocna, Jego ręka jest wyciągnięta, że Jego ręka i obecnie, w obecnych czasach, nie tylko za czasów Ezechiela, nie była bezczynna, obecnie też nie jest bezczynna. Ręka Pańska jest cały czas używana. Kiedy człowiek nie używa swoich rąk? Kiedy nie używa? Kiedy umrze? Czy Bóg umarł? Nawet film taki był, prawda? Bóg nie umarł. Bóg nie umarł jeden, Bóg nie umarł dwa, Bóg nie umarł trzy i cztery i pięć, Bóg nie umarł i nigdy nie umrze. Wiecie, nawet Syn Boży nigdy nie umarł. Może to was szokuje? Nie, Syn Boży nie umarł, człowiek umarł. Człowiek, który miał spełnić Bożą wolę. Syn Boży przyszedł i wszedł w ciało człowieka. Ale czy szatan mógł uśmiercić takiego człowieka, w którego wnętrzu mieszkał Syn Boży? Mógł dotknąć jego ciało. I Słowo Boże o tym mówi. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Nie bójcie się. Dlaczego? Bo duszy waszej zabić nie mogą, nie mogą, nic nie zrobią waszej duszy, waszemu duchowi. Nic nie zrobią. Wiedz o tym, ale jest taki, którego mamy się bać, który może i duszę, i ducha, i ciało pogrążyć w ogniu piekielnym. A kto to jest? Diabeł? Nie, Bóg. I wiedzmy o tym, że my mamy poddawać się pod mocną Jego rękę. Musimy chodzić pod Jego ręką. Musimy chodzić pod Jego działaniem. Ręka Pana jest nadal wyciągnięta. W Jozuego 4:24 czytamy, aby poznały wszystkie ludy ziemi, że ręka Pana jest mocna i abyście bali się Pana, Boga waszego, po wszystkie dni. Byście się bali Pana i Boga waszego po wszystkie dni, bo Jego ręka jest mocna. Czy jest coś takiego, czego Bóg nie może uczynić? Ludzie zadają w tym świecie takie pytanie. Czy Bóg może stworzyć kamień, którego nie podniesie? No to znaczy, jakby stworzył taki kamień, i nie podniósł go, to nie jest wszechmogący. Prawda? A jak nie może stworzyć takiego kamienia, którego sam nie podniesie, to znaczy, że nie wszystko może. Czy tak? Powiem tak. Człowiek może tego nie zrozumieć. Bóg może stworzyć taki kamień i go podnieść. Widzimy, jak to jest? Bo my myślimy zawsze w taki wąziutki sposób. Widzicie, to czaszka jest moja. To jest moja czaszka. I moje myśli dalej nie wyjdą. Tu tylko, w tym obrębie. U ciebie tak samo możesz się dotknąć twojej głowy. Tylko tyle twoje myśli mają miejsca. Więcej nigdzie nie pójdą. I dlatego człowiek myśli w sposób ograniczony. Ma granice. A czy nieskończony ma granice? Nie, on nie ma żadnych granic. Dla niego nawet nie istnieje czas. Czas istnieje tutaj na ziemi. Tutaj na ziemi. On jest nam potrzebny, bo ziemia krąży, bo słońce krąży, bo wszystkie planety krążą, wszystkie gwiazdy krążą. Ktoś powiedział, jakby to nie krążyło, to by się wszystko zawaliło. Nie. Bóg ma moc nawet i to uczynić. Kiedy zatrzymał słońce i Jozue mógł dokończyć walki. Wiedzmy o tym, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego chodzenie pod ręką Bożą oznacza potężne Boże działanie. I my mamy do tego dążyć. Nie wszyscy oczywiście, bo dla niektórych to będzie bardzo niebezpieczne być pod ręką Bożą. 5 Mojżeszowa, 7 rozdział, 8 werset mówi tak. Wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli. Zobaczmy, to tak jakby naród izraelski przygotowany, 1 000 000 ludzi stoi, Bóg wyciąga swoją rękę i mówi tam, idźcie tam. Ale Panie, jak mamy tu iść? Tu Egipcjanie, tam morze. Jak? Gdzie? Przecież ci nas zabiją, a tam nie przejdziemy, bo morze. Jeśli Bóg wyciąga swoją rękę, to oznacza, że nie ma takiej przeszkody, której lud Boży nie mógłby pokonać. Czy Egipcjanie ich pozabijali, bo wyszli? Nie. Czy morze ich zatrzymało, kiedy doszli do niego? Nie. Nic nie było w stanie zatrzymać, bo szli pod ręką Bożą. Szli pod ręką Bożą. Dlatego ten kościół tutaj, w Białej Podlaskiej, będzie szedł pod ręką Bożą. Bóg wyciągnął swoją rękę i chce go prowadzić. Bóg poprowadzi tam, gdzie sam będzie chciał. Ktoś zadał mi takie pytanie z pastorów, z grona pastorów, jak byłem na pastorskim spotkaniu. Budujecie kościół na 700 ludzi, a ile was jest? Ja mówię, no 130. No to jak wy to wypełnicie? A ja do niego mówię, a ja nie wiem. On mówi, no to jak planujesz? Ja mówię, nie ja planuję. On mówi, no to kto planuje? Ja mówię, Bóg planuje. On uśmiechnął się, mówi, no tak się mówi, no. Tak się mówi. Tak się mówi? Nie, tak się wierzy. Tak się wierzy. Kochani, bo my wierzymy Bogu, nie sobie. Ja sobie nie dowierzam. Ja nie byłbym w stanie wypełnić tego miejsca. Ale wiecie, co Bóg powiedział? Budujcie, budujcie, ja wam pobłogosławię. I jak wybudujecie, to w krótkim czasie ja to wypełnię. Mówię, Panie, to oznacza, że zaraz będzie tam za ciasno. Bóg mówi, dokładnie tak. Ja mówię, co wtedy zrobimy? A Bóg mówi, wybudujecie jeszcze większe. Mówię, panie, to już moje myśli tego nie sięgają. Może i mój wiek tego już nie dosięgnie. Bóg mówi, spokojnie, rób to, co do ciebie należy. Będą tacy, którzy będą to kontynuować. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. My musimy zawsze iść pod wskazaniem Bożej ręki. My musimy zawsze być pod ciążącą ręką Pana. Żebyś nie miał odwagi, jak Bóg cię powołał na proroka, jak ci każe wypowiedzieć słowa, żebyś nie miał odwagi z powodu ciążącej ręki Pana wypowiedzieć cokolwiek więcej niż to, co Bóg do ciebie powiedział. Ty nie masz prawa wypowiedzieć więcej. Ja kiedyś spróbowałem, skończyłem prorokowanie i chciałem jeszcze coś powiedzieć. A Bóg mówi, no próbuj. Próbuj. Wiecie, Bóg czasami to tak no, zagadkowo mówi. Tak nieraz się zastanawiacie, bo tak Bóg mówi. No bo no spróbuj. Spróbowałem. I nic z tego nie wyszło. Ugrzęzły gdzieś w gardle słowa. Nie wiedziałem, nawet zdania nie skończyłem. Dlaczego? Dlatego, że masz być pod ciążącą ręką Pana. Dzieło Boże nie da się wykonywać swoją własną wolę. Chyba, że wykonujesz swoje dzieło, to według swojej własnej woli możesz je wykonywać. Ale jak wykonujesz Boże dzieło, to musi być według Bożej woli. Musi być tak, a nie inaczej. Ktoś mnie zapytał niedawno, a może trzeba było budować trochę mniejszy kościół? Ja mówię, no ja chciałem mniejszy. Ale Bóg powiedział, że ma być taki. Kochani, my mamy słuchać, co Bóg do nas mówi, a nie co człowiek do nas mówi. Bo ludzie będą różne rzeczy do nas mówić. Ale my mamy się trzymać tego, co czyni Bóg. W 1 Samuelowej, 5 rozdziale, 6 wersecie jest powiedziane coś takiego. I zaciążyła ręka Pana na Aszdodczykach. Spowodował wśród nich zniszczenia i nawiedzał ich wrzodami odbytnicy i w samym Aszdodzie jego granicach. W całym mieście panowało śmiertelne zamieszanie i dotkliwie ciążyła na nich ręka Pana. Widzimy, jak to jest? Albo się poddajemy ręce Pana, to wtedy ta ręka jest dla nas miła, błogosławiąca, pełna łaski i dobroci. Pełna zwycięstwa, pełna jasności i Bożego prowadzenia, albo idziemy przeciwko i wtedy Bóg staje przeciwko nam i zaczyna z nami walczyć. Chcesz walczyć z Bogiem? Paweł kiedyś próbował walczyć z Bogiem. Pamiętacie? Trudno ci wierzgać przeciwko ościeniowi. Powiedział do niego. I co, dał rady walczyć? Niestety musiał się poddać. Jeśli stajesz przeciwko ręce Pana, to wtedy On ciebie ugnie. Chyba, że nie chcesz Mu służyć, nie planujesz służyć Bogu, planujesz służyć sobie. Możesz na przykład służąc sobie założyć zbór, możesz go prowadzić, możesz według swoich planów organizować różne ewangelizacje, różne takie aktywne rzeczy, wspomaganie i tak dalej, i tak dalej. Prowadzisz według swojej woli. Czy Bóg cię za to ukaże? No, oczywiście, że nie. Czego ma cię ukarać za to? Po prostu robisz dobre rzeczy. Czy na przykład dobroczynność to jest zła rzecz? Ktoś jest zdania, że dobroczynność jest złą rzeczą? Nie, prawda? Można czynić dobroczynność? Można? No pewnie, że można. A dlaczego nie? Ale my czynimy dobroczynność wtedy, kiedy Bóg wskaże nam to. Kiedy Bóg powie nam dokładnie. Bo ona jest wtedy posłana w to miejsce, gdzie Bóg chce, aby była posłana. A więc jest różnica pomiędzy dobroczynnością, która pochodzi z góry, a dobroczynnością, która pochodzi z dołu. Jest różnica pomiędzy głoszeniem słowa z góry i głoszeniem słowa z dołu. Jest różnica pomiędzy uwielbianiem w ciele i uwielbianiem w duchu. Będę się modlił w ciele, Będę się też modlił w duchu, apostoł Paweł powiedział. Będę śpiewał w ciele, będę śpiewał w duchu. Czy apostoł Paweł powiedział, że jeśli masz śpiewać czy modlić się w ciele, nie wolno ci tego robić? Absolutnie nie. Tylko apostoł Paweł powiedział, że ty masz być człowiekiem, który i w ciele śpiewa, i w duchu. Kiedy Bóg ciebie pobudzi, to ty wtedy rób w duchu. To ty wtedy wykonuj Boże dzieło. Czy można prorokować w ciele? Nie. A można prorokować w duchu? Tak, pod ręką Bożą. I Bóg powołał Ezechiela ręką swoją do prorokowania, do tego, żeby był sługą Bożym. Jeśli chcesz być prawdziwym sługą Bożym, nie chcesz być sługą samego siebie, ale chcesz być sługą Bożym, musisz się poddać Bożemu Duchowi. Bożemu Duchowi Świętemu. Duch Święty musi przepływać przez ciebie. Musi ciebie ogarnąć. No tak jak w Ezechiela jest powiedziane o tym, jak woda spod świątyni wypływała w kierunku wschodnim. Pamiętacie? To była pewna rzeka, strumień na początku niewielki. I co Pan powiedział do Ezechiela? Wejdź do tej wody. Wszedłem do tej wody, a ona sięgała mi do kostek. A później powiedział, pójdź nieco dalej. Poszedł nieco dalej i woda sięgała mu do kolan. A później do pasa. A później tutaj, wysoko. A później nie dało się w niej stać. Trzeba było płynąć. I to jest ten stan, do którego Bóg chce doprowadzić swojego sługę. Żebyś ty już nie wykonywał Bożego dzieła według swojej woli. Ale żebyś wykonywał Boże dzieło, płynąc w Duchu Świętym. Płynąc w Duchu Świętym. I dlatego to uwielbiamy Pana. I jeśli Bogu się to podoba, jeśli czynimy to naprawdę na Jego chwałę, ze szczerego serca, to co się wtedy dzieje? Posyła aniołów. Idźcie, pomóżcie. W białej śpiewają, idźcie, pomóżcie. Razem zaśpiewajcie, no zatrąbcie tam trochę. Niech to wszystko jeszcze bardziej ożywi się. I jeśli jesteśmy podatni na głos Ducha Świętego, to wiecie, co się nagle dzieje? Duch Święty, tak jak Słowo Boże mówi, podnosi ciebie. Daniel ile razy padł, kiedy Pan mówił do niego i nie miał w sobie siły, nie mógł znaleźć żadnej siły. Co wtedy jest powiedziane? Przyszedł Duch. Duch Boży przyszedł i mówi, i podniósł mnie. Podniósł mnie. A w Ezechiela to tu jest wręcz powiedziane, tak dokładnie jest nawet powiedziane, że chwycił go za włosy i przeniósł go w inne miejsce. Nie wiem, czy chciałbym, żeby Duch Święty za włosy, a nie, może niech próbuje. Takie krótkie to pewnie nie chwyci. Ale dziewczyny to by chwycił. Poprzenosiłby w różne miejsce. Ale kochani, my mamy się właśnie poddać Bożemu Duchowi Świętemu, żeby On nas umieścił w tej pozycji, w której my mamy być przed Jego obliczem. Bóg nas chce mieć dokładnie w tych miejscach, w których chce wykonać swoje dzieło. No po to ciebie tam przenosi, żeby nie być wobec ciebie złośliwym, bo Bóg nigdy taki nie jest, ale żeby być miłosiernym dla ciebie, żeby ci było dobrze, żebyś miał szczęście, żebyś miał radość, żebyś miał pokój Boży, a nie taki, jak świat daje. Słowo Boże mówi. Miejcie pokój, nie taki, jak świat daje. Ja daję, mówi Pan. I to jest pokój, który pomimo wielkich problemów, które wokół nas mogą być, pozostawia nas w spokoju ducha. Pozostawia nas w pełnym zaufaniu Bogu naszemu. To jest to najważniejsze w życiu naszym. W Sędziów 2 rozdziale 15 wersecie jest powiedziane, dokądkolwiek wyszli, wszędzie tam była ręka Pańska przeciwko nim. Na ich nieszczęście. Jak zapowiedział Pan i jak im Pan poprzysiągł i utrapił ich bardzo. A 1 Samuelona 7:13 mówi, ręka Pana zaciężyła nad Filistyńczykami po wszystkie dni życia Samuela. Ezechiela, dalej jest powiedziane, Ezechiela 6:14, wyciągnę swoją rękę przeciwko nim i uczynię kraj straszliwym pustkowiem, od pustyni aż do Rybli, wszędzie, gdzie mieszkają i poznają, że ja jestem Pan. A w Hebrajczyków 10:31 jest powiedziane, Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego. Rozumiemy? To jest ta ważna rzecz, abyśmy nie zapominali, że my mamy być pod mocną ręką Pana. Boża ręka, Słowo Boże mówi, chwyciła Ezechiela za włosy i przeniosła go do Babilonu, z Babilonu do Jerozolimy. Kawał drogi, 1500 kilometrów. Ale wiecie, niedawno tak się zastanawiałem, żeby tak przejechać tak tam z północy Norwegii do naszego tutaj miasta. Ile czasu trzeba? 20 parę godzin pewnie. Nie? Ile? 32 godziny trzeba. A samolotem? Widzimy, jak to jest? A przez Ducha Świętego? A myślami? Widzimy, jak to jest? U Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg cię weźmie i przeniesie. Bóg cię weźmie i przeniesie. Ezechiel 8:1-3, gdy w 6 roku, w 6 miesiącu, 5 dnia tego miesiąca siedziałem w swoim domu, a starsi judcy siedzieli przede mną, spoczęła tam na mnie ręka wszechmocnego Pana. Spoczęła na mnie ręka wszechmocnego Pana. Miałeś kiedyś to odczucie, że ręka Pańska jest na tobie? Spoczęła na tobie. I wyciągnął coś w kształcie ręki. I chwycił mnie za włosy na głowie, a Duch uniósł mnie w górę między ziemią a niebo i zaprowadził mnie w widzeniach Bożych do Jeruzalemu, do wejścia bramy wewnętrznej, zwróconej ku północy, gdzie znajdował się znienawidzony posąg pobudzający do nienawiści. Widzimy, co Słowo Boże mówi? Że my mamy być poddanymi Boga. My mamy być ludźmi, którzy podążają za Bogiem. Którzy podążają za myślą Bożą. Jak nieraz rozmawiamy z ludźmi, mówimy do nich, mówimy, ale widzimy, nie kapują nic. Bardzo często mówcy, ja na konferencjach wiele razy jak byłem, to mówią, a później jesteście tu, słyszycie mnie, rozumiecie mnie? I jak nie reagują ludzie, to każę wstać, zrobić parę skłonów, rozciągnąć ręce trochę na boki, a później siadajcie i dalej słuchajcie. Albo polejcie sobie głowę wodą. Kochani, my mamy być przytomni, kiedy Bóg do nas mówi. Słowo Boże chce nad nami mieć władzę. Słowo Boże chce nas naprawdę prowadzić w mocy Bożej, bo to jest niezwykle ważne. Czytamy o tym, jak ręka Pana dotyka ust proroka. Dotyka, aby przemówił po jakimś czasie, kiedy był niemową. I to jest w Ezechiela 33:22. A wieczorem w przededniu przybycia uchodźcy była nade mną ręka Pana i Pan otworzył moje usta, zanim ów przybył do mnie następnego dnia rano. Tak więc otworzył moje usta i już nie byłem niemy. U Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg może zamknąć usta, Bóg ma moc otworzyć. Albo w Dolinie Wysłych Kości, znamy wszyscy ten fragment Ezechiela, gdzie jest opisana ta dolina. 37 rozdział, 1 werset mówi, spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. A ponieważ to Bóg przyprowadził go do tych suchych kości, to on nie stał się archeologiem, który zaczął rozgrzebywać te kości i zaczął przydzielać jedną do drugiej, Wiecie, oni takie karteczki tam mocują przy tych poszczególnych kościach i tam numerki jakieś tam 13 kreska 100 albo 13 kreska 101 i tak dalej i później składają to wszystko. Poskładają i co? I szkielety stoją. A Bóg co powiedział? Mów, prorokuj do tych kości. Nie bądź archeologiem, tylko mów, prorokuj. I jak prorokowałem do tych kości, strał się wielki trzask, wielki szum. A co się zaczęło dziać? Kości zaczęły zbliżać się do siebie. Jak one wiedziały, która do której ma się zbliżyć? A skąd one miały taką siłę, żeby zbliżyć się do siebie? A kiedy zbliżyły się wszystkie do siebie i połączyły się ścięgnami, to wszystko to obciągnęło się później mięśniami, a później ciałem, a później skórą. I kiedy to wszystko już tak się ukształtowało i stanęło całe wojsko jakby, to wtedy nagle pojawiły się ubrania, wtedy nagle pojawiła się moc, wtedy nagle zaczęły się poruszać, wtedy nagle zaczęły żyć. Jak Bóg mógł to zrobić? Jak to jest możliwe, że Bóg może z takich wyschłych kości uczynić swoje wojsko? A jak Bóg może z kamienia zrobić chleb? A jak Bóg mógł uczynić cały wszechświat z niczego? Wiecie, naukowcy twierdzą, że to nie było z niczego. Że to było z wielkiego wybuchu. Ja się pytam, jak nie było nic, to co miało wybuchnąć? No co miało wybuchnąć? A jeśli mówimy, że z wielkiego wybuchu, to skąd się wzięła ta cała materia do wybuchnięcia? A więc nawet ci ateiści, którzy nie wierzą, że Bóg istnieje, muszą wierzyć, że Bóg stworzył na samym początku materię, która miała wybuchnąć. Widzimy, jakie to bezsensowne jest wszystko? Kompletnie bezsensowne. Jedna osoba w drugą przechodzi. Z małpy człowiek powstaje. No i w dzisiejszych czasach też widzimy wiele takich przypadków. Z małpy ile ludzi jest. Patrzymy, tak patrzymy, no całkiem małpa. Mówicie, nieprawda? A dlaczego jedna kobieta na drugą mówi, ty małpo? Są małpy? Widzimy, jak działa? Działa wszystko. Nadal jest ewolucja. Widzimy, jak to jest? Nic nie pasuje. Musi być ręka Pana. Nic nie pasuje. Nic do stworzenia nie pasuje. Nic do tworzenia się nie pasuje. Nic nie złoży z tego żadnej całości. Bo mądrość człowieka jest głupotą. My potrzebujemy mądrości Bożej. Dlatego nie chcemy budować Kościoła Bożego tymi dwoma ręcyma. My chcemy budować Kościół Duchem Świętym. Nam zależy na tym, żeby chodzić w mocy Bożego Ducha Świętego. Żeby to Duch Święty nami kierował. Żeby to Duch Święty nas prowadził, żeby udzielał nam mocy, żeby udzielał nam siły, żeby udzielał nam mądrości. Abyśmy chodzili w mocy Bożej, w sile Bożej, w Bożym zwycięstwie. Nieraz słyszymy tutaj takie świadectwa. Pomodlić się trzeba, bo ktoś na raka chory. No Panie Jezu, Ty wiesz, że my nic nie możemy. I ty pewnie też już nic nie możesz, bo stan jest zaawansowany. Ale jeśli coś możesz, to uczyń. A później świadectwo składają. Całkowicie uzdrowiony. Całkowicie uzdrowiona. Och, jaki chwalebny jest ten Kościół Biały. Czy chwalebny jest Kościół Biały? Kto jest chwalebny? Bóg. Co Kościół Biały bez Boga może zrobić? Nic. Bóg może uczynić. Dlatego musimy być pod Jego ręką. To On ma nas wyprowadzić ze świata. żeby zachwyt nad tym światem nie pożerał nas. Żeby zachwyt nad bogactwem tego świata nie pochłonął nas. Żebyśmy pragnęli i naprawdę pragnęli z całego serca bogactwa Królestwa Niebios. Co uznasz w twoim życiu za skarb, to serce twoje dokładnie tam będzie. To mówi Słowo Boże. Dlatego pamiętajmy, że my mamy chodzić pod ręką Bożą. Bóg wyciągnął swoją rękę, by powołać Ezechiela na proroka, ale też zapowiada wyciągnięcie swojej ręki przeciwko fałszywym prorokom. Jeśli ja staję przed wami i prorokuję i będę to robił fałszywie, to co się stanie? Słowo Boże mówi, niechybnie zginie. W Ezechiela 13:9 czytamy, wyciągnę swoją rękę przeciwko prorokom, którzy mają fałszywe widzenia i prorokują kłamliwie. W zgromadzeniu mojego ludu nie będą. Wpisani nie będą w poczet domu izraelskiego i do ziemi izraelskiej nie wejdą. I poznacie, że ja jestem wszechmocny Pan. Prorokujesz, ktoś mi powiedział. A nie boisz się, że coś nie tak mówisz? Nie, nie boję się. Bo jestem bezmyślny. W ogóle nie zdaję sobie z tego sprawy, co robię. Jestem głupi. Powinienem nie myśleć. Powinienem być głupi według tego świata, ale słuchać tylko tego, co mówi Pan. Myśmy głupi, apostoł Paweł powiedział. Myśmy słabi, a wyście mocni. Dlaczego? Bo wam usługujemy. Nasza mądrość objawia się w czym? W naszej sile, w naszej mocy, w naszych zdolnościach, w naszych umiejętnościach, tak? W naszej słabości. Kiedy jestem słaby, apostoł Paweł powiedział, wtedy mocny jestem. Kiedy ja jestem słaby, wtedy on jest we mnie mocny. I nie ma żadnej innej możliwości. Dopóki ty będziesz silny, dopóki ty będziesz zdolny i będziesz zdawał sobie sprawę ze swoich zdolności i swoich umiejętności, i swojej urody i wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt. To powiem wam zupełnie szczerze. Nie nadajesz się do służby Bożej. Całkowicie się nie nadajesz. Dla Boga nadają się tylko ci, którzy są odważni w Bogu. Silni w Duchu Świętym. Którzy nie słuchają siebie, nie słuchają swych słabości, ale słuchają Boga. Ci, którzy chodzą pod mocną ręką Bożą. Ręka Boża jest niezwykle ważnym Bożym działaniem w życiu człowieka. Niezwykle ważnym Bożym działaniem. Ręka Boża może być skierowana przeciwko pojedynczemu człowiekowi, ale też przeciwko całym narodom. I taki przykład mamy, jak ręka pańska jest skierowana przeciwko pojedynczej osobie. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, 11 werset. Oto teraz ręka pańska na tobie i będziesz ślepy i do pewnego czasu nie ujrzysz słońca. I natychmiast ogarnęły go mrok i ciemność, a chodząc wokoło szukał, kto by go prowadził za rękę. Znacie to słowo. I kiedy jest skierowane przeciwko większej grupie ludzi, przeciwko narodom, Ezechiela 14:13, Synu Człowieczy, jeżeli jaki kraj zgrzeszy przeciwko mnie, dopuszczając się niewierności, i ja wyciągnę swoją rękę przeciwko niemu i uszczuplę jego zapasy chleba i ześlę na niego głód, i wytracą z niego ludzi i bydło. Ile dzisiaj oglądamy takich krajów, takich narodów, które cierpią głód i z całego świata zwożą dla nich jedzenie, zwożą leki, najprzeróżniejszą pomoc, jaką tylko trzeba dla nich dostarczyć. Dlaczego? Bo ręka Pańska jest nad nimi. Ręka Pańska jest nad nimi. Nie słuchają Boga. Nie słuchają. Nie oddają się Jego woli. Szukają sobie innych bogów. Uważają, że hołd należy oddawać i cześć Bogu wiatru, Bogu ognia, Bogu powietrza i tak dalej, i tak dalej. Mają wielu bogów, powinni być tacy święci. A trzeba mieć tylko jednego Boga. Tego, który naprawdę jest. Który naprawdę istnieje. I pod Jego ręką chodzić. Czasami Bóg dzięki swojej cierpliwości, przez wzgląd na swoje imię, powstrzymuje swoją rękę. Ezechiela 20, rozdział 22, werset mówi: lecz ja powstrzymałem moją rękę, a uczyniłem tak przez wzgląd na moje imię. Aby nie zostało zbezczeszczone w oczach narodów, na oczach których wyprowadziłem ich. Izraelici już byli nieposłuszni Bogu. Ale pomimo wszystko Bóg powstrzymywał swoją rękę. Działo się to pod wpływem prośby, modlitwy Mojżesza do Boga. Panie, nie czyń tego. Zmiłuj się nad tym ludem. I co Bóg uczynił? Zmiłował się. Powstrzymał swoją dłoń. Przecież Bóg powiedział: zniszczę ten naród, tylko odejdź. Odejdź na bok, Mojżeszu, nie przeszkadzaj mi, ja zniszczę ich. Z ciebie wyprowadzę naród i będę go prowadził. Co Mojżesz powiedział? Panie, to ja stanę razem. Jak ich wszystkich niszczysz, to i mnie zniszcz. Bóg powiedział: no nie, utrudnia mi zadanie. No ty przeszkadzasz mi, no człowieku, co ty robisz? Ale nie, Bóg tak nie postępuje. Bóg jest wielce miłosierny, łaskawy i dobry. Ile razy musiałby zniszczyć mnie, ciebie, cały ten zbór? Ile razy? A zniszczył? Nie. I co się wtedy stało, kiedy Mojżesz stanął przed obliczem Bożym i powiedział: Panie, zniszcz razem mnie? Co Bóg wtedy powiedział? Kogo mam zniszczyć, to zniszczę. Ten, który stanął przeciwko mnie, zostanie zniszczony. A pozostałych będziesz prowadził. I wiedzmy o tym, że Bóg nigdy nie popuszcza tym, którzy stają przeciwko Niemu, przeciwko Jego woli. Bo nie ma takiego człowieka, który by mógł zatrzymać Bożą wolę. Zatrzymać wypełnienie się Bożego pragnienia. Czy ktoś mógł zatrzymać człowieka, który się narodził, a któremu nadano imię Jezus? Herod? Piłat? Kto mógł zatrzymać? Nikt. Ciebie też nikt nie zatrzyma. Wiedz o tym. Wiedz o tym, nikt cię nie zatrzyma. Pod warunkiem, że chodzisz pod mocną ręką Bożą. Pamiętacie, co Jezus Chrystus kiedyś w świątyni przeczytał i powiedział? Dzisiaj to słowo wypełniło się w waszych uszach. Ręka Pańska nade mną, przeto namaścił mnie, abym opowiadał narodom dobrą nowinę. I tak dalej, i tak dalej. Ręka Pańska była nad Jezusem Chrystusem, aby był Wybawicielem, aby był Chrystusem. Aby był Mesjaszem. Ludzie odrzucili, a Bóg swoją wolę i tak wypełnił. Szatan nawet zorientować się w tym wszystkim nie mógł. Najpierw zabijcie go, zabijcie, zabijcie, a później nie zabijajcie tego sprawiedliwego. Nie znał tej tajemnicy. A my ją znamy. Bo my przyjęliśmy Jezusa Chrystusa, aby Jego ręka zaciążyła nad nami. Aby to On nas prowadził, abyśmy w Jego mocy chodzili. Boża ręka jest nad nami. Czytamy też, że Bóg podnosi swoją rękę, aby złożyć przysięgę. Podnosi swoją rękę. Ezechiela 36:7 mówi, dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Podnoszą rękę na znak przysięgi. Zaiste narody, które są dookoła was, znosić będą swoje obelgi. Bóg zwraca się też do lewitów, do tych, którzy są kapłanami. I w tamtych czasach zwracał się do lewitów, aby wykonywali w sposób święty dzieło Boże i do dzisiejszych sług, którzy prowadzą społeczności współczesne dla Chrystusa. Aby ręka Boża była nad nimi. Bóg mówi, że mamy wielką odpowiedzialność przed Bogiem. Usługujący kiedyś świątyni i dzisiejsi pastorzy czy usługujący mają wielką przed Bogiem odpowiedzialność. W Ezechiela 44:12 jest powiedziane, ponieważ służyli mu przed ich bałwanami i stali się dla domu izraelskiego powodem potknięcia się, dlatego podniosę moją rękę przeciwko nim, mówi Wszechmocny Pan. Poniosą karę za swoją winę. Zobaczmy, jakie jest ważne, żeby ci, którzy służą Bogu, robili to w duchu i w prawdzie. Żeby byli czyści przed Bogiem. Żeby byli poddani Bożemu Duchowi Świętemu. Dlatego wiedzmy o tym, że mamy do tego dążyć. Proroctwa, które są powiedziane w Ezechiela, one wszystkie się wypełniły. One wszystkie są przez Boga posłane i wypełnione. Ale Bóg też błogosławił Nehemiasza. Błogosławił go i udzielił mu swojej pomocy. Dzisiaj Pan czeka, aby udzielić Tobie i mnie swojej pomocy. W Dziejach Apostolskich czytamy, że ręka Pańska była z nimi. 11 rozdział, 21 werset mówi tak. I ręka Pańska była z nimi. Wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. Dzisiejszemu, wspólnemu, współczesnemu Kościołowi potrzebna jest ręka Pańska. Aby była ręka Pańska chroniąca, aby była ręka Pańska błogosławiąca, aby Pan wyciągnął swoją rękę, przysięgam na niebo i na ziemię, że to już długo nie potrwa. Pamiętacie objawienie Jana? Jest wyraźnie powiedziane. I chcę wam to przekazać jako prawdę Bożą. To, co widzicie dookoła nas, mówię to z odpowiedzialnością Bożą, nie swoją własną, to długo już nie potrwa. Wiedzmy o tym. To długo nie potrwa. Jeśli sobie myślisz, że to będzie jeszcze setki lat, może 1000 lat trwało, to możesz tylko przyjąć tak. Będzie trwało 1000 lat. Kiedy Pan ze swoimi świętymi zejdzie, aby przez 1000 lat tutaj panować. Czyli 1000-letnie królestwo, tak. Ale do czasu 1000-letniego królestwa czasu jest niewiele. Dlatego ten anioł opisany w objawieniu Jana już leci przez świat. I mówi, czasu już będzie niewiele. Czasu już będzie niewiele. Możesz powiedzieć, o, apostołowie też to samo mówili 2000 lat temu, a ten świat już istnieje 2000 i jeszcze troszkę tam dalej to idzie. Chcesz tak przyjmować? Przyjmuj, wolno ci. Ale ja pod natchnieniem Bożego Ducha Świętego mówię, to jest krótki czas. To jest naprawdę krótki czas. Dlatego wiedzmy, Słowo Boże o tym wyraźnie mówi. Wiedzmy o tym, że mamy być przygotowani. Ręka Pańska dzisiaj nie jest za krótka, aby Tobie pomóc, czy Kościołowi pomóc, czy naszemu miastu pomóc, czy innym miastom pomóc dookoła, aby się przebudzili dla Słowa Bożego. Już świątynie Boże są budowane, żeby je wypełnić chwalcami Bożego imienia. Już pobudzone są różne kościoły chrześcijańskie. Pobudzone są i nie zgaśnie już to, bo ogień Ducha Świętego już płonie i on będzie się palił coraz bardziej. Dlatego jak w 1 Piotra 5:6 jest powiedziane, ukuszcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Dzisiaj czynimy dla Pana wiele rzeczy. Wiele ofiarujemy, wiele poświęcamy i naszego czasu, i naszych zdolności, i naszych umiejętności poświęcamy Panu. Ale czy na pewno jesteś pewny tego, że działasz pod ręką Bożą? Czy na pewno jesteś pewny tego, że to, co robisz, nie jest twoim własnym wymysłem, nie jest twoją własną wolą? Czy jest na pewno działaniem pod ręką Bożą? Bo ta ręka jest wyciągnięta. Ręka Boża jest wyciągnięta. I teraz musisz się zdecydować, czy ma być przeciwko tobie wyciągnięta, czy ma być wyciągnięta, aby ciebie ukierunkować, aby ciebie błogosławić, aby ciebie użyć na swoją chwałę. To ty decydujesz o tym. To nie Bóg decyduje, ty decydujesz. Bo albo stajesz pod jego ręką wszechmogącą i wykonujesz jego dzieło, albo wykonujesz swoje własne dzieło i Bóg zdecyduje, co dalej z tym zrobić. Dlatego bądźmy pewni, że Bóg chce dla nas jak najlepiej. Chce nas błogosławić, chce nas otoczyć swoją opieką i chce dać wśród nas na przykład cuda, które daje ostatnio. Słyszymy świadectw tyle, jakie Bóg wspaniałe cuda czyni i już ile ludzi z raka zostało uzdrowionych, wspaniale uzdrowionych. Bóg uczynił to. Amen? Bóg to uczynił. I my będziemy zawsze go za to chwalić. On jest taki cudowny. Wiecie, ile razy on mnie uratował? Moją żonę, moje dzieci. Ile razy nas uratował? Nadal, powiem, przychodzimy w modlitwach przed jego oblicze i nadal nas ratuje. Myśmy sami siebie nie uratowali. Jak tonący ma siebie uratować? Potrzebuje z zewnątrz ręki. Dlatego poddaj się pod rękę Bożą. Amen.